Nie, chyba każdy ma świadomość tego, że jakikolwiek ruch z naszej strony skierowania wojsk na Ukrainę wywołałby eskalację tego konfliktu i by się szybko to przerodziło w III wojnę światową, choć że ktoś niepotrzebnie namieszał, a pierwszym, który był inicjatorem tego zamieszania, jest prezydent Francji Macron. Niech waży słowa. Jeżeli Zełenski twierdzi, że od pomocy Zachodu zależy teraz, czy on przeprowadzi ofensywę, to mnie się wydaje, że już stracił, że oderwał się od rzeczywistości. Że nie ma bardziej wiarygodnych sojuszników, jak ci, którzy są wokół Bałtyku. I w tej chwili to przymierze bałtyckie się zrealizowało. To mój dream, ten moje marzenie przed 12 lat. Ja popieram Ukrainę w tej wojnie z Rosją, ale mam cały czas z tyłu głowy, że część mojej rodziny została na Ukrainie, w Ukrainie zamordowana. I o tym nigdy nie zapomnę, ale ja patrzę w przyszłość, pamiętając o przeszłości. To jest takie, bym powiedział, trochę zdumiewające, a nie robi się nic, żeby tą gotowość szybko, w szybkim tempie podnieść i wojsko, żeby wyposażyć i szkolić. Nie mamy czasu.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam, a partnerem strategicznym kanału jest, uwaga, catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, która pozwoli Wam zaoszczędzić czas. Wszystkie informacje o rabatach pod spodem. O, a cóż to? Oczywiście rekin. A skoro rekin, to już wiecie Państwo, tak? Partnerem dzisiejszego odcinka jest fantastyczna sieć VPN Surfshark, z której sam korzystam i dzięki której czuję się bezpiecznie w sieci. Dużo spędzam czasu w internecie i wszystkie dane, które wysyłam dotyczące historii realnej, ale również dane bankowe, wszystkie moje kody są zabezpieczone dzięki Surfsharkowi. Mogę korzystać z nieznanych sieci Wi-Fi bez żadnych obaw, że ktoś mi się włamie. Sieć Surfshark, drodzy Państwo, zapewnia Państwu możliwość zachowania anonimowości w sieci. Jest nowa funkcja incognito, usuń swoje dane. Specjalny system antywirus będzie chronił Wasze urządzenia przed złośliwymi wirusami, a jeżeli chcecie obejrzeć swój ulubiony film lub serial i jest on niedostępny w tym kraju, w którym jesteście, to możecie dzięki Surfsharkowi zmienić numer swojego IP. Także same plusy, surfuj po necie anonimowo. Także kciuk dla Surfsharka, kciuk dla rekina i na koniec najważniejsza informacja. Surfshark przygotował specjalnie dla nas, specjalnie dla widzów historii realnej, zniżkę 81% i 3 miesiące gratis. Wszystkie informacje pod spodem.
A moim i Państwa gościem jest pan generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, dzień dobry jeszcze raz.
Panie generale, zanim zaczniemy rozmawiać, a jest naprawdę o czym, bo po prostu gotuje się w polityce europejskiej i na Ukrainie, to chciałbym zwrócić uwagę, że ma pan piękną koszulkę, skrzydło czarne husarskie, czarna dywizja.
Tak, dzisiaj założyłem, dlatego że nie wystroiłem się do... Państwo mi wybaczą, że nie jestem dzisiaj wystrojony, ale to dlatego, że się w biegu jestem i jestem w moich ulubionych barwach, czyli 11 dywizji kawalerii pancernej Black Division. To krótka historia. Kiedyś mnie zapytał dowódca korpusu, generowałem w korpusie, znaczy w Bagdadzie. Mówi, czemu ja chodzę w czarnym berecie? Ja mówię, że jestem z czarnej dywizji. Nie, tak się przyjęło i później ukazało się to w książce Zapiski irackie, która opisuje nasz pobyt w Iraku w czasie czwartej zmiany i od tamtego czasu, od 2005 roku nazywamy się, my sami się tak nazywamy, czarną dywizją. Ale to oczywiście źródłem jest pierwsza dywizja pancerna generała Maczka. To ona jest dla nas pierwszym wzorem, niedościgłym wzorem, ale staramy się dorównywać w wielu kwestiach.
No dobrze, piękna koszulka, pozdrawiamy wszystkich oglądających nas czołgistów, pancerniaków, jest ich, wiem, wielu z komentarzy. Dzisiaj o czołgach też będziemy rozmawiać, drodzy Państwo, ale zacznijmy od tego, co elektryzuje od dwóch dni opinię publiczną w Polsce. Macron powiedział, że, uwaga, cytat, są państwa Unii Europejskiej i NATO, które rozważają wysłanie wojsk na Ukrainę. No i na szczycie w Paryżu podobno miała być zażarta dyskusja w tej sprawie. Muszę powiedzieć, że jak to przeczytałem, to z krzesła mało nie spadłem. O co w ogóle chodzi, panie generale?
Znaczy, wydaje mi się, że Macron to jest coś takiego jak Trump, tylko że europejski. Zanim cokolwiek przemyśli, to już to powie. Jego słowa wyprzedzają jego myśli. Wydaje się, że nie jest on wyrazicielem opinii wszystkich tych, którzy byli na tym spotkaniu, ponieważ nie sądzę, żeby ktokolwiek podjął taką decyzję lub jakiekolwiek tego typu rozmowy, bo w tej chwili nie ma w tej możliwości takiej, aby wojska NATO skierować na Ukrainę. Zresztą nie, chyba każdy ma świadomość tego, że jakikolwiek ruch z naszej strony skierowania wojsk na Ukrainę wywołałby eskalację tego konfliktu i by się szybko to przerodziło w trzecią wojnę światową, choć wielu mówi, że trzecia wojna światowa trwa, natomiast pewnie ona by przybrała inną skalę, większe rozmiary i byłaby katastrofą dla obu stron.
No właśnie, panie generale, ja wyłapałem taki niuans, ale na to zwracają też niektórzy komentatorzy. To znaczy, jak to niektóre państwa NATO? No albo wszystkie, albo żadne, no bo jeżeli niektóre, to oznacza, że one co, wyłamują się z NATO i wtedy reszta NATO nie musi im pomóc w razie wojny z Rosją, tracą parasol amerykański, no to jest jakieś w ogóle rozbijanie państw NATO, albo robimy coś wszyscy i mam nadzieję, że to nie będzie od razu, drodzy państwo, mówię, wejście na Ukrainę, albo nikt.
Wydaje mi się, że tego nie było w agendzie spotkania. Raczej takie rozmowy mogą mieć miejsce w kuluarach, bo widziałem po reakcjach niektórych rządzących, że byli zaskoczeni tą deklaracją Macrona, byli zdziwieni. A zatem twierdzę, że nie było to przedmiotem oficjalnej agendy w czasie spotkania w Paryżu, natomiast było to być może przedmiotem kuluarowych rozmów, które to odkrył, te kulisy tych rozmów odkrył Macron, przy czym mówię, wpadł w sidła swojej jakby jego gadulstwa, bo uważam, że teraz to on będzie płacił za te hasła, które on głosi, a przecież nie ma takiej zgody, a NATO nawet nie zajęło stanowiska w tej kwestii do tej pory.
No właśnie, to też chcę powiedzieć, że prawie przywódca Słowacji, Fico, też to ujawnił, ale potem, i tu już uspokajam widzów historii realnej, że zarówno władze polskie, premier Tusk powiedział, że nie mamy takich planów, Czechy powiedziały, że nie, Grecja powiedziała, że nie, Scholz, czyli Niemcy, powiedział, że absolutnie kategorycznie nie. No to jakie państwa? Czy pan domyśla się, panie generale, jakie kraje mogłyby wpaść na taki szalony pomysł? O co chodzi? Bo uwaga, prezydent Duda na konferencji prasowej po spotkaniu, że była zażarta dyskusja. I że w związku z tym no, ktoś musiał bronić tego stanowiska.
Wie pan, trudno mi powiedzieć, bo my nie znamy tego, co siedzi za kulisami. Na pewno nie było to dyskutowane przy otwartej kurtynie. Jestem przekonany, że nie było to dyskutowane. Natomiast, wie pan, jeżeli nic nie jest przedmiotem decyzji, a takiej decyzji nie ma, to nad czym dyskutować i mówić o tym, że jakieś zażarte dyskusje były? Nie ma moim zdaniem w tej chwili takiej opcji, żeby jakiekolwiek wojska natowskie pojawiły się w Ukrainie. Jakakolwiek dyskusja moim zdaniem jest bezprzedmiotowa. Choć pewnie politycy szukają jakby utwierdzenia swojej misji w różnych przedsięwzięciach, ale na pewno nie w ten sposób, bo dopóki nie ma oficjalnego stanowiska całego NATO, mówiącego o tym, że NATO zdecydowało, to wszystko to są spekulacje i mi się wydaje, że jeżeli ktokolwiek ujawnia treści rozmów za kulisami, to jest niepoważne. A nie powinni tego robić żadni ludzie, którzy piastują wysokie, odpowiedzialne stanowiska, odpowiadające za swoje państwo, za swój naród. Bo to jest moim zdaniem, proszę zauważyć, że to jest taki młyn na wodę dla Kremla, dla wszystkich tych, którzy chcieliby być może takiej wielkiej konfrontacji między NATO a Rosją, ci ludzie z tej partii wojny, którzy tak jakby napędzają, podnoszą tą atmosferę, tą wojenną. To jest niepotrzebne, trzeba to wytłumić i ci, politycy, którzy zajmują stanowisko w tej sprawie, zachowują się bardzo, bardzo nieodpowiedzialnie.
No właśnie, mówi pan o Rosji, Rosja już zareagowała. Rzecznik Kremla Pieskow powiedział, że wejście jakichkolwiek formacji wojskowych NATO na Ukrainę oznacza, że, uwaga, cytuję, wojna, konfrontacja, konflikt będzie nieuchronny.
ale to chyba o tym wszyscy wiedzą. Mi się wydaje, że konsekwencja takich decyzji spowodowałaby, tak jak powiedziałem wcześniej, trzecią wojnę światową. I ja nie wiem, czy ktokolwiek ma świadomość tego, jaka jest wielka odpowiedzialność i waga tych słów, mówiąca o tym, że skierujemy wojska na Ukrainę. To jest wielka nieodpowiedzialność.
Zresztą, panie generale, bo ja jest takie, zastanawiam się, co te wojska właściwie miałyby tam robić? I ja widziałem, że mowa była o tym, a słuchajcie, nie róbcie wielkiej afery, ponieważ chodzi o dwa obszary. Po pierwsze, pomoc w uszczelnieniu granic. Tylko pytanie których, no chyba nie wschodniej, bo to by oznaczało de facto na froncie obecność tych wojsk, ale również jakaś pomoc w rozminowaniu. Wiem, że pan wczoraj był, panie generale, na takiej poświęconej też minom właśnie konferencji. Dużo się mówi o tym, że jest problem z minami na Ukrainie, ale i mnie nie uspokajają te głosy, że może tylko chodzić o rozminowanie czy o ochronę granic, bo to tak się zaczyna, a potem może się okazać, że jeden wystrzał, jedna gdzieś tam bomba gdzieś poleci i będzie problem, jakiś casus belli.
Znaczy na pewno nie będą to formacje zorganizowane i wyposażone tak jak normalnie do wojskowej działalności. Jeżeli by tam były skierowane jakikolwiek kontyngent pod flagą, obojętnie jaką, ale członka NATO, to jest to prowokacja, która by mogła zakończyć się wojną. To po pierwsze. Po drugie, rozminowanie w Ukrainie trwa i rozminowanie jest prowadzone przez różnego rodzaju firmy, które świadczą taką usługę na zamówienie tych, którzy sponsorują rozminowanie Ukrainy. Oczywiście ma to bardzo wąski zasięg póki co, z uwagi na to, że Ukraińcy nie są skorzy do tego, żeby płacić za to, że ktoś im rozminowuje, bo przecież miejmy świadomość tego, że na terenie Europy jest wiele wyspecjalizowanych firm, gdzie pracują byli żołnierze, saperzy, którzy takie usługi świadczą i to nie jest nic nowego. Myśmy się spotykali z tym w Iraku, w Afganistanie, wszędzie. Na całym świecie robią to wyspecjalizowane firmy, które w tym przypadku zastępują formacje wojskowe. Zatem uważam, że to jest nieuzasadnione. Uszczelnienie granicy to tylko hasło. Natomiast oczywiście pan ma rację. Której granicy? Twierdzę, że jeżeli by doszło do skierowania jakichkolwiek wojsk, to tylko wtedy, kiedy będzie to treścią porozumienia ukraińskiego rosyjskiego i rosyjskiego. Ja daleki jestem od tego, żeby stwierdzić, że Rosjanie zgodzą się na pobyt wojsk NATO, nawet wtedy, kiedy będzie wstrzymane działania zbrojne, nie będzie działań bojowych, bo Rosjanie się na to nie zgodzą. Oni zgodzą się na jakieś neutralne wojska z neutralnego państwa i chyba ku temu, jeżeli mamy zmierzać do zawieszenia broni, do zawieszenia konfliktów, do strefy rozdzielenia wojsk, to tylko z udziałem tych wojsk, które nie są ani z NATO, ani nie są pośród państw wspierających Rosję. A zatem wojska neutralne, zresztą to jest schemat, który funkcjonuje na świecie i moim zdaniem nie ma innego rozwiązania.
Jeszcze jedna rzecz a propos konkretów, panie generale. Jeden z przywódców europejskich zdradził, że te państwa, które miały myśleć o wysłaniu jakichś formacji zbrojnych, chciałyby zawrzeć z Ukrainą umowy dwustronne, bilateralne. To już jest w ogóle jakieś kuriozum.
No, to znaczy, że
nie po to jesteśmy w NATO, żeby zawiązywać bilateralne umowy, się narażać samemu, prawda?
Oczywiście. Wynika z tego, że ktoś albo spekuluje, albo prowokuje, albo ma wiedzę zza kulisów, ale bym powiedział raczej z miejsca bliżej toalety niż z oficjalnych, przepraszam, tak mówię, oficjalnych miejsc dyskusyjnych. Panie Piotrze, nie ma takiej kwestii, jeśli chodzi o bilateralne relacje jakiegokolwiek członka NATO z Ukrainą, żeby skierował ten członek NATO swoje wojska. Jest to moim zdaniem nieporozumienie i w tych kategoriach ja to odbieram jako próbę prowokacji albo jakiegoś takiego, bym powiedział, próby zamieszania wokół tego tematu, tym bardziej, że nie ma to żadnego odniesienia do rzeczywistości, bo czym by się mogła skończyć obecność jednego członka NATO na terenie Ukrainy, który w myśl porozumienia z Ukrainą skierował tam swoje wojska. Kończyłoby się to wielkim konfliktem zbrojnym, niezależnie od tego, czy jest to porozumienie bilateralne, czy nie. Gdzie jest kolektywna obrona, gdzie artykuł 5 i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć szereg pytań, natomiast uważam, że ktoś niepotrzebnie namieszał, a pierwszym, który był inicjatorem tego zamieszania, jest prezydent Francji Macron. Niech waży słowa.
Panie generale, a może taka teoria, i co pan na to, że Amerykanie, co pokazują, sygnalizują po raz kolejny, mają ochotę nieco się z tej Europy wycofać na rzecz Pacyfiku. Pozostaje pewna próżnia przywództwa. Niemcy nie chcą, jak ognia się boją, żeby to dźwignąć na swoich barkach. W związku z tym Macron tu wchodzi na, wjeżdża na białym koniu. Ja będę militarnym liderem Europy. Cała ta paryska konferencja, 20 państw w niej wzięło udział, była trochę takim jego one man show. Może to jest taki sygnał, okej, okay, to teraz my Europejczycy pod przewodnictwem Francji, nowy Napoleon, przejmujemy tutaj grę. Macron, który był kiedyś raczej miękki, to teraz nagle się mocno utwardził, mówi, że musimy pomóc Ukrainie, musimy wzmożyć kilkakrotnie nasze wysiłki. Może on gra na właśnie francuskie przywództwo?
Znaczy, wydaje się, że na takie przywództwo w Europie nie ma szans Francja, bo nikt specjalnie Francji nie wierzy, a Macronowi na pewno nie.
Znamy Przepraszam, jak... ale panie generale, ale to jedyne państwo, które ma broń atomową na kontynencie.
Zgoda, ale wiem, jak często zmienia oblicze Macron i stanowisko swoje. Pamiętam, jak jeździł do Moskwy i siedział przy takim długim stole z Putinem, jak się zachowywał. Panie pierwszy, uważam, że temat jest zamknięty i jeżeli chodzi o wydzielenie wojsk NATO do Rosji, natomiast, znaczy do Ukrainy, natomiast pewnie walka o przywództwo w Europie, w przypadku gdyby rzeczywiście wyszło, doszło do tego, że Amerykanie przenieśli swój wysiłek do Indo-Pacyfiku, to moim zdaniem nie będzie tym liderem Francja. Bo to, że jest, że ma broń jądrową, to nie świadczy o tym, że potrafi być przywódczym państwem. Niemcy też od tego stronią. Więc moim zdaniem w tej chwili jakby rezygnowanie z misji, jaką Amerykanie mają do spełnienia w Europie, jest przedwczesne, bo moim zdaniem nie ma takiego zagrożenia. Po drugie, to Komitet Polityczny NATO będzie decydował o tym, jakie będą działania, bo póki co to wszystkie te decyzje muszą wynikać z decyzji politycznych komitetu, gdzie członkiem komitetu jest Francja, jeden z wielu członków. My mamy też coś do powiedzenia jako Polska, szczególnie, że jesteśmy państwem frontowym. I moim zdaniem w tym czasie, kiedy to się dzieje i kiedy być może jest nawet walka o to sprawstwo kierownicze w Europie, to Polska ma też duży i silny głos do powiedzenia. Nie mówię, że my mamy tę misję przywódczą przejąć, ale mamy dużo do powiedzenia w tym temacie.
Tak jest. I ja chciałem tylko powiedzieć, panie generale, że też trudno mi sobie wyobrazić, przynajmniej w tym momencie, jakieś oderwanie się europejskich członków NATO od Ameryki. Nie wiem, czy pan widział, opublikowano taką infografikę w kształcie kuli, pokazującą, kto ile wydaje. I tam wszystkie kraje, taki kawałeczek, a większość tej kuli natowskich wydatków na zbrojenia to są Stany Zjednoczone. Po prostu NATO to Ameryka. Nie ma produkcji amunicji, nie ma przyzwoitego, nie wiem, przyzwoitych sił zbrojnych na Zachodzie, no z czym do ludzi?
Znaczy generalnie jest to problem Europy, problem, który sięga ponad 10 lat wstecz, kiedy to Europa się rozbrajała, kiedy Europa traciła zdolności odtworzeniowe w swoich siłach zbrojnych, między innymi w swoich przemysłach zbrojeniowych, uspokojona miłością Putina, który w tym czasie zęby wybijał Ukrainie od 2014 roku. I myśmy od 2014 roku nie zrobili wcale wiele. Nie zrobili wcale wiele. Teraz skupiliśmy się na audycie. I to wie pan, tak słucham tych naukowców od audytu, tych umów, które mamy z naszymi, tymi, o których kupujemy sprzęt. I tak się zastanawiam, że wszyscy są winni, którzy z nami umowę podpisali z tamtej strony, tak jakby z naszej strony nie było negocjatorów, tylko ci, którzy zgodzili się na wszystkie warunki, które musieliśmy przyjąć wśród Amerykanów od Koreańczyków. Ja sobie zadaję pytanie, jako ten, który kiedyś się tym zajmował, kto z imienia i nazwiska podpisał się pod tymi umowami, które przecież były negocjowane z Amerykanami i Koreańczykami?
Ładnie.
Wszyscy teraz obwiniają o wszystko Koreańczyków i Amerykanów, kogo się tylko da, a jakby z Polski byli anonimowi negocjatorzy. Jest to dla mnie niedopuszczalne, wie pan. Dla mnie to jest takie błądzenie i to w sytuacji, gdy Ukraina walczy o czas dla nas, a my na tym się skupiamy teraz, na deliberacjach. Choć ja wiem, kto jest winny tych umów i wojskowi też są współwinni treści tych umów, bo z naszej strony wojskowi też negocjowali. Wszyscy są za nich z imienia i nazwiska, a oni szukają winnych za w Azji i za Atlantykiem. Ja bardzo przepraszam, Polacy, weźcie do roboty, bo mamy mało czasu. Nie szukajmy teraz nie budujmy stosów, ewentualnie rozliczmy tych ludzi w mundurach, którzy byli negocjatorami, bo oni są winni tych złych umów. I róbmy wszystko w przemyśle broniowym, żeby natychmiast, bez zwłoki, przygotować naszą armię do tego, do czego jest ta armia powołana. A nie dyskutować, głowy w telewizji, wywiady w mediach i się nic nie dzieje, żadnego postępu. Wie pan, to jest tak jakby komuś zależało na tym, żeby nasza armia stała w miejscu i się nie rozwijała. Słyszę o reformach. W przededniu wojny reformy będą robione. I systemu dowodzenia, i struktur wojska. Wie pan, to jest takie, bym powiedział, trochę zdumiewające. A nie robi się nic, żeby tą gotowość szybko, w szybkim tempie podnieść i wojsko, żeby wyposażyć i szkolić. Nie mamy czasu. Tak przy okazji.
No, to jest bardzo ważne, panie generale, bo na przykład ja pamiętam, że kiedy podpisywaliśmy umowę na F-35 i się wszyscy dziwili, dlaczego nie ma dużego tam offsetu i przeniesienia technologii do Polski, to mówiono, nie, niemożliwe, za późno, nie można już dołączyć do tego programu. Teraz potem Czesi dołączyli, dostali technologię. Finowie jakąś fabrykę będą budowali do podzespołów do tego F-35. No kurczę, czyli się dało, tylko trzeba było być asertywnym w trakcie tych negocjacji z Jankesami.
Panie Piotrze, zapewniam pana, a mam kontakty i relacje z różnymi z całego świata ludźmi, którzy w przemyśle zbrojeniowym chodzi, mówią, że Polacy nie byli w ogóle wymagający. Teraz nawet są gotowi i teraz są gotowi nawet renegocjować umowę, żeby dać nam więcej niż od tej pory myśmy od nich oczekiwali. Tylko, że nie ma oczekiwania z naszej strony. Oni tylko pieniądze nasi liczą. Zgoda, niech liczą. Ale uważam, że warto teraz, kiedy mamy taki czas, kiedy nie mamy wielu technologii, ponieważ nie zbudowaliśmy tego potencjału w polskim przemyśle zbrojeniowym, to jest to, żeby postawić pod ścianą tych wszystkich, którzy nam sprzęt sprzedają za drogie pieniądze, żeby dali nam te technologie, których nie mamy. To, że kupujemy haubice, czołgi, to wziąć trzeba od Koreańczyków to, czego nam brakuje, a oni są gotowi nam dać. Tylko, że u nas nie ma, wie pan, mocy sprawczej, bo u nas łatwiej pójść do telewizji i narzekać, łatwiej udzielić wywiadu i narzekać i mówić, że się nic nie da, zamiast być asertywnym, tak jak pan powiedział, jak to robią wszyscy inni. Z czego to wynika? Nie wiem, ale jakiś taki, wie pan, filozofii podkulania ogona przed wszystkimi. Nie ma u nas ludzi, którzy by podnieśli przyłbicę i podzielili, czego chcą. A winni tych umów są znani z imienia i nazwiska i ich trzeba rozliczyć. Za to, że tak zaprzepaścili dla Polski szansę. No, ale sytuacja nie jest zmarnowana. Sytuacja jest do uratowania, moim zdaniem.
Oby, panie generale, ale mnie to tyle irytuje, że to są po prostu nasze pieniądze. Moje, pana, wszystkich widzów historii realnej. Płacimy ciężką kasę w podatkach. No trzeba to gospodarnie wydawać, a nie po prostu stawać na baczność przed Amerykanami, bo nam coś chcą sprzedać, nie?
Panie Piotrze, na trudne czasy trzeba twardych ludzi. Nie widzę szansy, jeżeli tak dalej będzie, jak teraz jest. Proszę wybaczyć.
No dobrze, panie generale, to gorzkie słowa, ale tak jest. Wracamy do tematów wielkiej polityki, geopolityki i wojny. Zaraz też, drodzy państwo, obgadamy to, co się dzieje na froncie oczywiście, ale ja też widziałem bardzo interesującą wymianę zdań, nie bezpośrednio, ale między Stoltenbergiem a Putinem. Szef NATO powiedział, że Ukraina w NATO to nie jest kwestia czy, tylko kiedy. Kwestia czasu i że prędzej czy później wejdzie. I gdzieś tam Putina o to zahaczyli na jakiejś konferencji czy gdzieś i powiedział, że tak, my zdajemy sobie z tego sprawę, że nierówne są potencjały, że NATO jest mocniejsze, ale przypominamy wam, że mamy broń jądrową, a jak Ukraina będzie w NATO i będzie chciała odbić Krym, to się wszyscy członkowie NATO, zwrócił się do nas, znajdziecie w stanie wojny z Rosją, atomowym mocarstwem. Mocne, kurczę, no.
Na mocno. Panie Piotrze, ta wymiana zdań i te groźby, one mają miejsce cały czas. Także dla nas te groźby płynące z Moskwy, dotyczące użycia broni jądrowej, my je znamy i w zasadzie myśmy się do tego już nawet przyzwyczaili. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście, jeżeli by doszło do włączenia Ukrainy do NATO, czy by Ukraina mogła liczyć na NATO w sytuacji, gdy chciałaby odbić wschodnie swoje terytoria utracony i Krym? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, chociażby w kontekście tej groźby, którą wyartykułował Putin. I moim zdaniem na to, jeżeli będzie, zgodzi się na to, żeby Ukraina była w NATO, to NATO na żadną wojnę się nie zgodzi. I to jest, wydaje mi się, panie Piotrze, fakt, którym się już w tej chwili, z którym się pogodził Kijów. Bo to, co się dzieje w Kijowie, moim zdaniem, jest już wyrazem tego, że zdali sobie z tego sprawę, że przegrali wiele szans, które mieli, które myśmy też im dali, które NATO im dało. I oni z tej chwili stoją pod ścianą, bo nie mają kim walczyć na froncie. Będziemy o tym pewnie mówili niebawem. Ale jeżeli do tej pory, panie Piotrze, nie podjęto decyzji o mobilizacji, jednostki są poszczerbione, dziesiątkowane jednostki są na froncie, to pan wybaczy, kim Ukraina ma walczyć. Stąd moim zdaniem te zabiegi Zełenskiego, tą wielką konferencję pokojową z udziałem deklarowali 160 państw, na takiej konferencji pewnie nie będzie, może być jakieś spotkanie, z którego nic nie będzie wynikało. Natomiast moim zdaniem Zełenski i Kijów są przede dniu zgody na wiele warunków, które będą musieli przyjąć wobec faktu tego, że nie mają potencjału do prowadzenia wojny. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli Zełenski twierdzi, że od pomocy Zachodu zależy teraz, czy on przeprowadzi ofensywę, to mnie się wydaje, że już tracił, że oderwał się od rzeczywistości. Bo ile byśmy nie dali czołgów, amunicji, to nie zmieni to stanu jego armii, która jest przetrzebiona, wyczerpana mocno i niezmobilizowana. I jeżeli miałby teraz przeprowadzić jakiekolwiek operacje ofensywne, które zapowiada, musiałby otworzyć swoją armię do poziomu porównywalnego z rosyjską. Rosjanie mają przewagę. I powiem więcej. W ciągu najbliższych 3 lat wchodzą do poboru 3 nowe roczniki armii rosyjskiej, znaczy Rosjan. Corocznie może Putin wyszkolić od 400 do 450 tysięcy nowych żołnierzy. On za 3 lata będzie miał armię 1,5-milionową. To, co Szojgu obiecywał. Więc jak ma Ukraina odbijać swoje terytoria, nie mając przewagi militarnej nad Rosją? Ukraina w tej chwili nie ma wyjścia, moim zdaniem, i musi przystąpić do rozmów, żeby Putin nie zagarnął więcej terytoriów Ukrainy. Ale pewnie o tym powiemy o ofensywie.
Tak, oczywiście, oczywiście, ale fakt, że Zełenski zapowiada ofensywę, jeżeli mogę, panie generale, coś, jakiś plus wskazać tej konferencji w Paryżu, no to taki, że rzeczywiście postanowiono, że państwa Unii Europejskiej wyasygnują jakieś większe sumy wreszcie na amunicję dla Ukrainy. Gdzieś tam widziałem, że mówiono najpierw o 1 milionie pocisków, nawet potem 300 tysięcy, no zobaczymy, ile tego będzie ostatecznie, no ale może to jest jakaś jaskółka w tunelu, jakiś plus, że sieci Europejczycy sięgną do swoich magazynów, czy wreszcie rozkręcą produkcję.
W magazynach nie ma amunicji, w magazynach są puste podłogi. Uruchomienie produkcji, panie Piotrze, to nie jest proces bardzo szybki, na to trzeba dużo czasu. To trzeba wyprodukować proch i resztę innych rzeczy, potem to trzeba ten pocisk złożyć. Czy to będzie 300 tysięcy, czy milion, niewiele to poprawi możliwości armii ukraińskiej. W tej chwili chałubice pod Bachmutem mają 2 pociski na działo na dzień. Jak zatrzymać Rosjan?
Matko.
Jak zatrzymać Rosjan? Produkcja amunicji. Ukraińcy potrzebują tygodniowo około 60 tysięcy amunicji na całym froncie. Tygodniowo. To jest dużo. Natomiast kto im w tej chwili jest w stanie wyprodukować tyle amunicji? U nas się mówi, że w Polsce będziemy mogli produkować w tym roku, wyprodukujemy 6 tysięcy sztuk amunicji.
Marnie.
Co sobie pan wyobrazi, jaki mamy potencjał produkcyjny? Kto ma większy? Niewielu ma większy, dlatego też wielu próbuje otworzyć stare, utracone zdolności. Ale takie zdolności mają tylko Amerykanie. My będziemy takie zdolności mieli, mówię o Europie, za 2-3 lata, nie wcześniej.
No tak, ja widziałem, że tam Czesi coś wyskrobali z magazynów i teraz jest lewą ręką za prawą nogę. Holendrzy kupią od Czechów, Czesi dadzą Ukrainie, jakaś skomplikowana sprawa, ale mam do pana, panie generale, pytanie, które chciałem panu zadać, bo Scholz bardzo przytomnie wczoraj mówił, że nie zgadza się na wysłanie wojsk niemieckich na Ukrainę i w ogóle natowskich i europejskich, ale przy okazji połączył to ze sprawą tych pocisków Taurus. Niemcy przekazują całkiem sporo rozmaitego sprzętu Ukrainie, a na tych Taurusach się uparł ten Scholz i mówi, że nie da tych Taurusów. Co jest takiego w tych Taurusach, że akurat Taurusów nie można dać, bo będzie eskalacja, a nie wiem, można dać czołgi, można dać samoloty i inne rzeczy.
To jest broń dalekiego zasięgu, manewrująca, co powiedzieć manewrujące. Scholz się boi, że będą retorsje ze strony Rosji, jak on te pociski manewrujące przekaże Ukrainie. On tego się obawia. To pociski dalekiego zasięgu, czyli będą Ukraińcy mogli razić obiekty w głębi Rosji. To są pociski manewrujące, które moim zdaniem są poza zasięgiem obrony przeciwlotniczej armii rosyjskiej. Stąd Scholz się tego obawia, choć jest niesłowny, bo obiecywał, że da.
Czy da?
Teraz się wycofał z tego. No widocznie takie naciski były na dyplomatów niemieckich, skoro się z tego Niemcy wycofali. Przy czym to świadczy jest po raz kolejny, że nasz front wsparcia Ukrainy nie jest monolitem, nie jest takim, którego oczekuje Ukraina. I przez to po części też za naszą sprawą Ukraina tej wojny nie może wygrać.
No tak. No tak, ja tylko nie wiem, co się z tymi Taurusami, bo tak, skalpy są, Storm Shadow są, jakieś tam Atakams, Bóg wie co, do tych Heimarsów, to te zafiksowali się na tych Taurusach akurat, ale panie generale, tak mam poczucie, że rozmawiamy pół godziny i takie jest same złe wiadomości przekazujemy, no to powiedzmy widzą coś sympatycznego, coś naprawdę fajnego, węgierski parlament zaakceptował wejście Szwecji do NATO, drodzy Państwo. Chyba tylko 6 na obecnych 190 kilku parlamentarzystów było przeciw. No więc co, możemy otwierać szampana, panie generale?
Zdecydowanie tak, panie Piotrze, szanowni państwo. To jest nasza lewa flanka, jest najbezpieczniejszą flanką na świecie. Mówi o naszym lewym skrzydle, czyli Bałtyku. Kiedyś dawno temu pisałem, występowałem, lat temu 10, nawołując do tego, żeby zawarto przymierze bałtyckie. Że Trójkąt Weimarski jest martwym ciałem i inne te nasze relacje z państwami zachodnimi i południowymi sąsiadami, natomiast nie wiem, dlaczego nie doceniali polscy politycy lewej flanki, czyli Skandynawii. Wydaje mi się, jestem przekonany, twierdzony w tym, że nie ma bardziej wiarygodnych sojuszników, jak ci, którzy są wokół Bałtyku. I w tej chwili to przymierze bałtyckie się zrealizowało, to mój dream, ten moje marzenie, przed 12 lat. Mamy pełną swobodę, flota bałtycka tej swobody nie ma, Putin na tym ubolewa, był w Kaliningradzie niedawno, żeby podnieść ducha, w Kaliningradzie, w obwodzie królewieckim, przepraszam, żeby podnieść ducha mieszkańców tego obwodu królewieckiego, ale to nie zmienia faktu, że w tej chwili flota bałtycka nie ma możliwości manewrowania, Zatoka Fińska jest przestrzeliwana przez rakiety estońskie i fińskie. Nasze rakiety, nasze jednostki dywizjon rakietowych mają możliwość niszczenia floty bałtyckiej, zanim ona z Bałtyjska i z Kaliningradu wyjdzie. Zatem my w tej chwili NATO panuje całkowicie na Bałtyku.
Panie generale, po decyzji węgierskiej mamy do czynienia z wysypem map, które pokazują właśnie Bałtyk jako wewnętrzne morze NATO. Widzimy, ze wszystkich stron są barwy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Muszę powiedzieć, że jak się to porównuje z mapami z czasów zimnej wojny, no to chyba nigdzie tak Rosjanie nie zostali zmuszeni do defensywy jak na Bałtyku.
Zdecydowanie tak. I to jest, uważam, wielkie nasze, panie Piotrze, zwycięstwo. Kiedyś Bałtyk i flota bałtycka była największe zagrożenie dla Polski. Tego zagrożenia nie ma i teraz zalecałbym naszym strategom zmianę podejścia do Bałtyku i do misji, jakie mamy wypełnić na Bałtyku. Zmiana strategii jest konieczna. U nas się upierają niektórzy jeszcze, ale to wynika z nacisków lobbystów, żeby nie redefiniować naszego podejścia do naszych sił na Bałtyku. Trzeba zredefiniować strategię naszą w kontekście zmian, które się dzieją w obszarze Bałtyku. Skoro wszyscy inni nasi sąsiedzi też i Finowie zredefiniowali swoje misje w rejonie Bałtyku, warto by było, żeby nasi się pochylili wbrew oczywiście naciskom lobbystów. Bo u nas jest tak, że u nas lobbyści mają wielki wpływ na budowanie strategii przez naszych polityków, czego ja pojąć się mogę, ponieważ to godzi naszą autonomię i suwerenność strategiczną. No ale u nas jest tak, jak jest.
Ale chodzi panu o tym, że, gdyby pan mógł rozwinąć, bo to mnie zaintrygowało. Nie ukrywam, że śledzę tą zażartą dyskusję na temat, nie wiem, programów Miecznik, korwet, fregat i tych wszystkich wielkich zakupów marynarki wojennej. Czy pan jest w tej grupie, która uważa, że skoro Szwecja i Finlandia są w NATO, to nie musimy już kupować takich wielkoludów?
Znaczy, panie Piotrze, marynarkę wojenną trzeba mieć. Pamiętam, kiedy byłem jeszcze wiceministrem, wyciskałem program Kormoran. Przypomnę też wszystkim, że ten program Miecznik i Czapla to były te programy, które też ja wycisnąłem swego czasu na rządzie. To były takie programy, które myśmy chcieli wtedy uruchomić, które w zasadzie poza Kormoranem nie zdążyliśmy uruchomić, potem była zmiana rządu. Natomiast ja jestem absolutnie za polską flotą, tylko trzeba teraz redefiniować wymagania i budować inną przyszłość tej floty niż w tej chwili, niż budowano jeszcze te programy Miecznik i Orka, bo Orka, Czapla, Miecznik, bo przypomnę, że Miecznik, Orka i Czapla są z programów z 2012 roku, z którego ja byłem współautorem i Kormoran też. Kormoran jest realizowany, chociaż Kormoran miał wielu wrogów wśród polityków, którzy uważali, że Kormoran trzeba budować nie w polskich stoczniach, a w niemieckich lub wspólnie z Niemcami. Teraz budujemy okręty wspólnie z innymi znowu. Wie pan, wtedy, kiedy były decyzje, żeby budować w polskich stoczniach Kormorana, to na sejmowej Komisji Obrony Narodowej byli tacy, którzy mówili, że jest to wrogie działanie wręcz, że polska stocznia nie zbuduje nigdy okrętu wojennego. Zbudowano, chyba czwarty już budują, Kormoran. Tylko problem polega na czym? Że zbyt dużo decydentów jest powiązanych w różnych układach z niektórymi, którzy wymuszają na nich takie decyzje. Miecznik jest bardzo drogi. Ktoś powie, że drogi, bo ma najnowocześniejsze systemy na świecie. Tak, tylko że my zawsze przepłacamy za wszystko. Jeżeli ktoś by dokonał teraz audytu tego programu Miecznika, bo teraz się wszyscy skupili na audycie Amerykanów i Koreańczyków. Niech ktoś przeprowadzi audyt Miecznika. Niech nam powie tak naprawdę, ile wart jest ten Miecznik. Przekonany jestem, proszę pana, że jeśli zrobią to fachowcy, powiedzą, że znowu przepłaciliśmy. Dużo przepłaciliśmy. Uważam, że trzeba zredefiniować strategię, która pozwoli nam zdefiniować nowe wymagania co do polskiej marynarki wojennej. Niewątpliwie musi być marynarkę wojenną. Mamy ambicje morskie. Od tego nie ma odwrotu. Natomiast trzeba zredefiniować wymagania. Nam niepotrzebne są pancerniki, krążowniki, okręty podwodne wielkie, choć też program Orka był bliski realizacji, ale w wyniku braku decyzji politycznych nam to nie wyszło. Poza tym, panie Piotrze, jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Jeżeli my chcemy teraz budować i Mieczniki, i Orki, i coś jeszcze, to proszę pamiętać, że konfrontacja z Rosją nie miała miejsca na Bałtyku. Konfrontacja z Rosją będzie miała miejsce w domenie powietrzno-lądowej, czy lądowo-powietrznej. I to zwraca na to uwagę, Amerykanie to podkreślają, że wojna, jeżeli się rozegra w Europie, to rozegra się w domenie lądowo-powietrznej. I na tym się powinniśmy teraz skupić, żeby zbudować zdolności, żeby sprostać tej domenie, znaczy sprostać wymaganiom tej domeny. A one w tej chwili, lobbyści i politycy, mówią o Orce, o Mieczniku. Czy my mamy wybór w tej sytuacji, gdy wróg stoi u bram? No ale tak przy okazji.
No dobrze, tylko panie generale, to tylko już krótko, bo chciałem już pędzić dalej, bo jest jeszcze dwa tematy, które chciałem zapytać, ale scenariusz taki. Mamy port kontenerowy w Gdańsku, będziemy mieli w Świnoujściu, mamy gazoport, jest konflikt zbrojny i zarówno sprzęt od sojuszników, jak i gaz, jak i inne ważne rzeczy dla przetrwania naszego narodu płyną sobie przez Bałtyk tymi konwojami. No i Rosjanie wypuszczają na Bałtyk jakieś, nie wiem, okręty podwodne. Nie potrzebujemy mieć czegoś, żeby chronić tych konwojów, żeby zatapiać, czy tam, nie wiem,
panie Piotrze, z tymi Rosjanami? Panie Piotrze, jeżeli chodzi o okręty przeciwnika, to mamy potencjał taki na Bałtyku, że te wszystkie porty, 3 czy 4, zablokujemy. Po co mamy toczyć bitwy morskie, jakieś ogromne bitwy morskie, jak ścigać, jak Bismarcka ścigali po Atlantyku? Wystarczy, panie Piotrze, zablokować porty morskie, porty i flota bałtycka nigdzie nie wyjdzie. Jest inne zagrożenie, że Rosjanie te konwoje będą niszczyli nie okrętami, a rakietami lotnictwem. Bo to mają większe mają możliwości i większe mają, że tak powiem, szanse na to, żeby to zrobić. A wysyłanie przeciwko nam okręt, przeciwko konwojom okrętów z floty bałtyckiej i by im się to udało, to świadczy to o tym, że jesteśmy nieudolni, bo nie jesteśmy w stanie im portów zablokować. Mało tego. Tam się zaczęła wojna, pierwsze uderzenie, wie pan, gdzie powinno pójść? Na bazy morskie floty bałtyckiej. Jeżeli doszłoby do konfliktu zbrojnego, to pierwsze rakiety, które polecą, to powinny polecieć na flotę bałtycką w portach, a nie na morzu. A u nas marynarze czekają na rozegranie wielkiej bitwy morskiej, chyba przy Helu. Wie pan, no mi się wydaje, że jednak trzeba zrewidować poglądy co niektórych w kontekście tego, jakim potencjałem wszystkie te państwa nadbałtyckie dysponują. My zdruzgoczymy flotę bałtycką, zanim ona jeszcze z portu wyjdzie.
No dobrze, panie generale, to zostawmy już ten temat, który na pewno wzbudzi duże emocje wśród komentujących naszą dzisiejszą rozmowę, ale jest jedna rzecz, kiedy pan powiedział o konieczności redefinicji strategii, kiedy już teraz Morze Bałtyckie jest wewnętrznym morzem NATO, to ja przypomniałem sobie, że jak kręciliśmy odcinek o krabach, to jeden z żołnierzy powiedział nam, a słuchaj, w przyszłym miesiącu jedziemy do Ustki z tymi krabami. W jakie Ustki? Po co do Ustki? No i potem zobaczyłem zdjęcia z tych ćwiczeń, drodzy Państwo, bardzo malownicze. Wyglądało to tak, że kraby stały na plaży i rąbały w morze. I ja sobie zdałem sprawę, że oni ćwiczą odparcie desantu rosyjskiego na Pomorze. Czy ja wiem, że takie plany były, no ale w tym przypadku już chyba to nam nie grozi, prawda? Desant rosyjski na Pomorze z Morza Bałtyckiego.
Panie Piotrze, ja pochodzę z pułku czołgów do Słupska, który w programie szkolenia jako jedyny miał w Wojsku Polskim strzelania morskie. One miały służyć temu, że przygotowaliśmy się pułkiem czołgów do zwalczania desantów morskich przeciwnika. Minęło 40 lat od tego czasu i trochę się dziwię, że jeszcze nasi artyleryści strzelają do celów na wodzie. Ogniem artylerii, czyli ogniem artylerii haubicznej, czyli haubicami, tak nie bardzo wiem, jak to robić, żeby uzyskać dużą celność tych haubic. Dla mnie to jest, wybaczy pan, panie Piotrze, to jest bezsensowne szkolenie. Z dwóch powodów. Po pierwsze, powiedziałem wcześniej, że flota bałtycka nam nie zagraża, bo mamy zdecydowaną przewagę, możemy na nim z baz wyjdzie, możemy ją zniszczyć. Druga rzecz, to w Królewce jest tylko jedna brygada, była 335 Brygada Piechoty Morskiej, która poległa na polach Ukrainy i nie otworzyli jeszcze. Jej potencjał do lądowania w ramach operacji desantowo-morskiej jest bardzo ograniczony. Cóż jedna brygada może wylądować? Kiedyś to były, bo to dotyczyło operacji w Zelandii, a w Danii to lądowały dwie dywizje polskie przynajmniej. 7 i 15 dywizje. Zatem wydaje się, że utrzymywanie w tej chwili strzelań artylerią do desantu morskiego jest nieuzasadnione z dwóch powodów. Tego desantu nie będzie wobec naszej miażdżącej przewagi na Bałtyku morskiej i drugie, skuteczność artylerii do desantu tej artylerii jest moim zdaniem bardzo ograniczona. W związku z tym lepiej zwalczać to nadbrzeżnymi dywizjami rakietowymi, które trafią w każdą barkę desantową na Bałtyku, czy w każdy poduszkowiec rosyjski typu Zubr na Bałtyku. Zatem moim zdaniem jest to nieracjonalne i jeżeli oni dalej strzelają artylerią do grzyw morskich, fal morskich, okej, niech strzelają, ale to trzeba teraz operacyjnie uzasadnić. Moim zdaniem nie ma to operacyjnego uzasadnienia.
Panie generale, uśmiechnąłem się, jak pan to mówił o tym ograniczonych siłach do desantu. Jest taka stara anegdota, jak Bismarcka zapytali, co pan zrobi, panie kanclerzu, jak brytyjscy żołnierze dokonają desantu na Niemcy. On powiedział, jak to co, pójdę do najbliższego policjanta i każę ich aresztować. Więc to mniej więcej tak Bismarck. Panie generale, to jeszcze teraz jedna rzecz, bo mówiliśmy o fantastycznej wiadomości w postaci wejścia Szwecji do NATO. Bardzo się z tego wszyscy oczywiście cieszymy, ale też mam pytanie pancerne do pana, jak zawsze. Mówimy sobie często o tych filmikach, co na tych filmikach widać. Teraz mamy do czynienia ze zdjęciami, z filmami przedstawiającymi pierwszego Abramsa zniszczonego. Widać, że on się pali z tyłu. No to cóż, zaskoczyło to pana, bo byli tacy, którzy myśleli, że to jest sprzęt niezniszczalny.
Nie ma niezniszczalnego czołgu. Nie ma, tylko kwestia jest odporności większej, mniejszej. Zagrożenia na broń przeciwnika. Panie Piotrze, nie wiem, czy pan pamięta, ale myśmy, jak kiedy pojawiły się Abramsy, ja mówiłem o tym, że Rosjanie sobie za punkt honoru postawią, żeby upolować Abramsa. Zrobią wszystko, żeby go upolować. Skupią całą uwagę, poświęcą wiele, żeby go upolować. Upolowali. I można było się tego spodziewać. Ja bym z tego dramatu nie robił, dlatego że na polu walki są straty, a Abrams nie jest ogiem niezniszczalnym, bo ja widziałem zniszczonego Abramsa w Bagdadzie kiedyś. W związku z tym nie robimy tego takiego dramatu i sensacji. Na pewno ten filmik robi wrażenie, ale ważne jest to, że w tym wozie bojowym nie zginęła załoga. Załoga ocalała i to jest najważniejsze. Świadczy to o tym, że Abrams jest dobrym czołgiem. Nie robimy tego dramatu w ogóle.
Panie generale, ja lubię czasami sobie poczytać takie różne branżowe profile na Twitterze i ktoś tam napisał, że podobno jest taka fama, że ukraińscy dowódcy używają w ostatnich dniach troszeczkę nieodpowiedzialnie czołgów. To znaczy wjeżdżają samotne te czołgi gdzieś tam między jakieś pozycje, nie ma ochrony przeciwlotniczej, nie ma wsparcia piechoty i dotyczy to również leopardów, gdzie też widziałem film zniszczonego leoparda ostatnio. Czy coś może być na rzeczy, że te szkolenia może tutaj niedokończone zostały w odpowiedni sposób?
Znaczy, widzę, tak, to jest, panie Piotrze, pan ma rację. Ukraińscy dowódcy, niektórzy pewnie, nie wszyscy, ale chwytają się takich desperackich kroków, które w ich pojęciu uratują sytuację. Prawdopodobnie ten Abrams poszedł po to, żeby wystraszyć i odeprzeć Rosjan, wtedy kiedy ukraińskie wojsko się wycofało z pozycji, na których byli zagrożeni na tych pozycjach. Powiem tak, rzeczywiście sytuacja jest w Ukrainie bardzo trudna i widać wyraźnie, że to, co kiedyś, może nie kiedyś, ale jeszcze niedawno, myśmy mówili o tak zwanym budowaniu środowiska walki dla czołgów, czyli osłona przeciwlotnicza dla czołgów, osłona piechotą czołgów przed tymi strzelcami RPG, strzelcami broni przeciwpancernej, to coraz bardziej zawodzi Ukraińców, ale to wynika z tego, że nie mają piechoty, że mają ograniczone możliwości osłony przeciwlotniczej. I to się składa na to, że często ci dowódcy już nie mają wyjścia, nie reagują tak, jak tylko mogą zareagować. Być może to było w tej sytuacji podobnie. Ale to jest, z Ukrainy wynosimy bardzo ważną lekcję dla nas. Lekcję, która mówi o tym, że musimy dla czołgów, które są skutecznym środkiem bojowym, skutecznym narzędziem na polu walki, budować środowisko walki. Musi być piechota i tutaj się trzeba z piechotą mocno przeprosić, bo niektórzy mówią o wszystkim, o cyberbroniach i o wszystkim innym, ale zapominają, że jeżeli nie stanie w okopie lub na pozycji bojowej stopa żołnierzy piechoty, to tej wojny się nie wygra. I ta piechota jest taki, bym powiedział, powrót do piechoty. Dlatego też tak dużą wagę przywiązuję do tego, co mówię w tej chwili, bo uważam, że środowisko walki, które trzeba zbudować dla wojsk pancernych, między innymi, zależy między innymi od piechoty, od obrony powietrznej, od wojsk inżynieryjnych, niedocenianych, zapomnianych, od przeciwpancerniaków i wielu innych. To jest konglomerat, kompleks sił i środków, które ze sobą współdziałają, budujące środowisko dla skutecznych środków walki. To, co się stało, to, co było udziałem Ukraińców w operacji zaporowskiej, gdzie szli żywcem na pola minowe, bo jeszcze jedną rzecz warto, panie Piotrze, podkreślić, że w tej chwili dużą częścią tej wojny w Ukrainie jest wojna minowa. Obie strony używają min powszechnie, wszystkich typów. Kilkadziesiąt różnych typów min, zarówno przeciwpancernych, przeciwpiechotnych i innych różnych, które zadają obu stronom ogromne straty. I moim zdaniem trzeba się przeprosić też bardzo mocno z wojskami inżynieryjnymi i wszystkimi tymi, którzy torują przejścia w zaporach minowych, którzy rozminowują, którzy zapewniają żywotność wojska właśnie przez to, że walczą w tej wojnie minowej, niszcząc przeciwnika, miny i tak dalej. To jest wielkie wyzwanie i wydaje mi się, że źródłem klęsk w Zaporożu to było to, że nie doceniono tego zjawiska.
Właśnie, a propos klęsk, wszyscy zastanawialiśmy się, panie generale, dlaczego tak długo Awdijiwkę bronili Ukraińcy i teraz podobno okazało się, że kiedy miasto zostało stracone i front skrócony, że tam na tyłach tej Awdijiwki Ukraińcy nie pobudowali żadnych umocnień, że tam jest dziura. To wydaje mi się bardzo poważne zaniedbanie.
Awdijiwka miała być kolejnym symbolem. To jest taka, bym powiedział, wojna z symbolami Zełenskiego, bo on każe bronić, tak jak Siewierodoniecka, jak i kazał bronić do ostatniego żołnierza. Symbol to cmentarz. Ja wiem, że niektórzy mówią pomnik, ale ja zrezygnowałbym jako dowódca z pomników i cmentarzy na rzecz utrzymania żołnierzy na pozycjach bojowych. Żołnierzy trzeba wiedzieć, kiedy wycofać się z walki, żeby ich uratować. Ja sobie nie wyobrażam, panie Piotrze, żeby dowodzić tak jak dowodził Syrski, który w myśl poleceń Zawieńskiego poświęcał całe brygady, które walczyły prawie do ostatniego żołnierza. Żołnierzy teraz brakuje Ukraińcom i bardzo bym chciał, żeby nigdy u nas, w naszej armii, nie pojawili się tacy dowódcy, którzy są gotowi na polecenie polityków poświęcić swoje wojsko. Dla mnie ta skala strat, jakie poniosła armia ukraińska w obronie tych miast, symboli, które były dla Zawieńskiego tylko symbolami, jest porażająca. Jest porażająca. Zdjęcia, które dostajemy z Lwowa, cmentarzy żołnierskich, z innych miejsc, ilość tych flag, to jest katastrofa. I tutaj nic nie usprawiedliwia dowódcę ukraińskiego, który kazał żołnierzom się bić do ostatniego żołnierza. I ta Awdijiwka też, panie Piotrze, została wycofane, to wojsko z Awdijiwki spóźnione i niezorganizowane. To wojsko się może nie w połowie cofowało, ale w chaosie, dlatego że rozkazy były sprzeczne. Były rozkazy mówiące o tym, że bronić, a były takie, które mówiły o wycofywaniu. I to wojsko zdezorientowane się wycofywało, ponosząc ogromne straty i mówi się o tym, że też około 800 żołnierzy zostało się do niewoli. Czy może być większy dramat? Czy może większe niepowodzenie, czy większa klęska wskutek złego dowodzenia? Co usprawiedliwia tych ukraińskich dowódców? Nic. Wyciągajmy, panowie dowódcy Wojska Polskiego, wnioski z takiego dowodzenia. Tak czas jest na dobrych, sprawdzonych, zahartowanych, zdecydowanych i odpowiedzialnych dowódców, a nie na takich, którzy będą zapatrzeni w decyzje polityczne.
Dobrze powiedziane.
Ocena, jaką płaci armia ukraińska, jest kosmiczna.
Tak. Przypominam sobie słynną pieśń, kiedy pan to mówił, polską, wolność krzyżami się mierzy. I niestety wielu ludzi w naszym kraju uważa, że wolność mierzy się krzyżami własnych żołnierzy, a ja od kilkunastu lat próbuję przekonać, że odwrotnie, że krzyżami przeciwnika.
Zdecydowanie tak, panie Piotrze. Zdecydowanie tak.
To jest coś ważnego. No dobrze, to tylko ostatnie pytanie o front. To znaczy, jeżeli teraz ta Awdijiwka padła, a za plecami Ukraińcy sobie nie przygotowali żadnych umocnień, czy istnieje możliwość, że Rosjanie pójdą za ciosem i przełamią w tym miejscu front, wchodząc w próżnię za Awdijiwką?
Znaczy jestem przekonany, że za Awdijiwką kilka metrów, 3 kilometry chyba od Awdijiwki są pozycje obronne przygotowane i zaminowane. Na razie nie obsadzone jeszcze w pełni, ale są zaminowane. W związku z tym Rosjanie pewnie staną tam. Natomiast Ukraińcy nie mają wszędzie zaminowanych pozycji obronnych. Rosjanie znajdą lukę w ugrupowaniu obronnym armii ukraińskiej, mogą przerwać tę obronę i wyjść na zachodni skraj Donbasu, czyli na rubież Kramatorsk-Słowiańsk, co jest celem ich operacji. Jeżeli Ukraińcy nie podejmą działań obronnych i będą mówili, jak mówi Zełenski, i ten Syrski o jakiejś ofensywie, a nie skupią się na obronie, to Rosjanie dojdą do Dniepru. I to będzie koniec Ukrainy.
No, zabrzmiało to bardzo, bardzo groźnie. Mam nadzieję, że Ukraińcy też wyciągają wnioski z własnych błędów, własnych porażek. A na koniec, panie generale, słonia sprawa polska tradycyjnie. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo. No, podobały mi się wystąpienia ministra Sikorskiego w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie skończyła się wizyta. Nie wiem, śledził pan, jak dał po
Śledziłem
panu.
I jestem tego samego zdania. Wie pan co, to jest. Ja kocham historię, tak jak i pan, lubuję historię Polski. I wie pan co, myśmy takiego chyba męża stanu, jakim jest Sikorski, jakim okazał się Sikorski, dawno nie mieli. Ja jestem daleki od tego, żeby jakiegokolwiek polityka chwalić, ale to, co on i w jakim stylu to zrobił, no to jest to najwyższa klasa męża stanu. Jestem dumny, że Sikorski tak zrobił, jak zrobił w Nowym Jorku, bo pokazał najwyższą klasę i pokazał, że jest bardzo dojrzałym mężem stanu, który godnie reprezentuje Polskę i nasze interesy. Takich nam mężów stanów potrzeba.
No wow, nie spodziewałem się, że aż tak go pan pochwali. Ja muszę powiedzieć, że tak jak zawsze powtarzam, jestem apolityczny, ale fajnie, jak jakiś polski polityk zrobi dobre wrażenie i nie tylko, ale coś, bo to chodzi o wrażenie w polityce oczywiście, ale coś dobrego dla Polski i dla Europy na arenie międzynarodowej. Dobra angielszczyzna, fajnie wypadły te oświadczenia, poszło w pięty rosyjskiemu ambasadorowi, natomiast duże wywołało emocje to, że minister Sikorski powiedział, że jeden z jego synów jest amerykańskim żołnierzem. Internauci podzieleni, że to dobrze i że źle. Jak pan ma jakiś w ogóle. Co pan sądzi o tym, panie general?
Znaczy, wie pan, nie wiem skąd to zdziwienie, bo z tego co ja pamiętam, małżonka pana ministra ma obywatelstwo amerykańskie.
Tak jest.
I dużo czasu spędzają chyba też i w Stanach. Dzielą swoją obecność między Polską a Stany. To jest kwestia wyboru. Syn jest dorosły. Jeżeli to jest obywatel polski i amerykański, to miał prawo wybrać sobie zawód, który chce uprawiać. Wybrał zawód żołnierza amerykańskiego. Ja nie widzę w tym nic takiego gorszącego. Wie pan, kto krytykuje? Nie wiem. Natomiast jeżeli ci, którzy krytykują, to niech staną w szranki żołnierskie i wybiorą sobie armię, której chcą służyć i proponowałbym, żeby wybrali armię polską. Mamy potrzeby, armia polska potrzebuje dużo żołnierzy, więc zamiast krytykować, zróbmy tak, jak zrobił żołnierz Sikorski, który służy w armii amerykańskiej. Uważam, że armia amerykańska potrzebuje też żołnierzy, dobrych żołnierzy. Miał prawo wyboru, wybrał armię amerykańską, ale każdy ma prawo wyboru. Polscy obywatele mogą wybrać polską armię. Amerykańskie na pewno nie wybiorą.
No dobrze, i na koniec chciałem.
Ale generalnie powiem tak. Nie wolno tego krytykować. To jest wybór człowieka. To jest dorosły człowiek. Nie wiem, z czego to wynika, że internauci są podzieleni. Chcieliby zmusić syna Sikorskiego, ministra, żeby służył w polskiej armii? Przecież dorosły człowiek wybrał to, na co uważa za słuszne.
No dobrze, panie generale, ja teraz chciałem udowodnić państwu, że to hasło, że historia realna jest kanałem apolitycznym, nie jest tylko pustym hasłem, bo pochwaliliśmy jednego polityka obozu rządzącego, czyli ministra Sikorskiego, dla którego plus, kciuk do góry, ale teraz kciuk w dół dla Pawła Kowala, przedstawiciela tej samej formacji politycznej. Muszę pana o to zapytać na koniec, jako panie generale, no nie zdradzę tajemnicy, że pan też jest rodzinnie związany z Wołyniem. Otóż Kowal powiedział tak, Ukraina nie ma za wiele wspólnego z ludobójstwem na Wołyniu, no bo przecież wtedy nie istniała jako państwo.
A Polska istniała jako państwo wtedy? Była pod okupacją. Polska jako państwo na mapie nie istniała. Tak jak Ukraina. Więc ma pan rację, panie Piotrze, zresztą pan to opisał w książce Zdradzony Wołyń o losach mojej rodziny, pomordowanej w części przez Ukraińców. I uważam, że takie próby zakamuflowania tematu przez mówienie, że wtedy państwo ukraińskie nie istniało, jest wielką nieuczciwością i próbą wprowadzenia w błąd nas wszystkich. Nie zwalnia to z odpowiedzialności Ukraińców za to, co zrobili na Wołyniu. Ja popieram Ukrainę w tej wojnie z Rosją, ale mam cały czas z tyłu głowy, że część mojej rodziny została w Ukrainie zamordowana. i o tym nigdy nie zapomnę, ale ja patrzę w przyszłość, pamiętając o przeszłości, bo ja buduję i chciałbym bardzo budować przyszłość moich dzieci, moich wnuków, żeby żyli bezpiecznie, żeby żyli w pokoju, ale nigdy nie zapomnę o tym, co było udziałem mojej rodziny, rodziny mojej mamy w Ukrainie, na Wołyniu.
No, bardzo mocne słowa, panie generale, ale ja mam dokładnie to samo, co pan. Znaczy, uważam, że Ukraina jest buforem Rzeczypospolitej między Polską a Rosją. Życzę, żeby tę wojnę wygrała i ocaliła swoją niepodległość, żebyśmy ten bufor mieli. Natomiast to nie oznacza, że należy być w ogóle bezkrytycznym kompletnie. I jeszcze dodam a propos tej konkretnej kwestii wołyńskiej, no, że jednak ukraińska powstańcza armia ma tam pomniki, flagi czarno-czerwone gdzieś tam cały czas powiewają. No w związku z tym chyba nie jest tak, można powiedzieć prosto, a Ukraina nie istniała, w związku z tym problemu nie ma, nie? W stosunkach
nie wolno zapomnieć o tym i uważam, że pan minister Kowal chyba zrobił źle moim zdaniem, bo znaczy nawet nie chyba, nawet na pewno zrobił źle, ponieważ godzi to w historię mojej rodziny, moich bliskich, a ja uważam, że to, co się tam wtedy wydarzało, jest częścią naszej historii i po tym powinniśmy pamiętać. Nie wolno tego z naszej historii, naszej pamięci wymazywać.
Drodzy Państwo, mocna puenta. Moim i Państwa gościem dzisiaj był pan generał Waldemar Skrzypczak. Bardzo, bardzo, panie generale, dziękuję za tą rozmowę.
Bardzo dziękuję. Spokojnego dnia.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję widzom za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Bez was nie dalibyśmy rady działać tak prężnie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki, Red Izbet i książki, między innymi Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat. Książka, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem z, uwaga, autografami obu autorów. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest Pomelo, catering dietetyczny, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, która pozwoli wam zaoszczędzić czas, a więc rzecz najcenniejszą w obecnych czasach, nomen omen. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. I dzisiaj, drodzy Państwo, specjalny dodatkowy kciuk dla Rekina i dla Surfsharka, który był partnerem dzisiejszego wydania. Przypominam, że Surfshark to jest fantastyczna sieć VPN. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.